Podlasia w Polskim Radiu Białystok.
18.06. Dzisiaj o sprawach związkowych, jak zwykle w pierwszy poniedziałek miesiąca. Dzisiaj będziemy, Marek Gąsiorowski, witam serdecznie. Dzisiaj będziemy mówili o kosztach pracy. To ważne z perspektywy zarówno pracodawcy, jak i pracownika, ale też ważne z perspektywy związków zawodowych. Naszymi gośćmi są dzisiaj Iwona Woronicka-Kulesza, OPZZ.
Witamy
serdecznie. Eugeniusz Muszyc, Federacja Związków Zawodowych. I Eugeniusz Formeister, NSZZ Solidarność, oddział podlaski, regionalny, region podlaski, tak to się fachowo
dokładnie, tak.
Nazywa w nomenklaturze związków zawodowych Solidarność. Wiadomo, że koszty pracy to jest coś takiego, co przede wszystkim leży po stronie pracodawcy. No i jeszcze paręnaście ładnych lat temu było tak, że pracodawcy niekoniecznie się chcieli ze wszystkimi kosztami godzić, a przypomnijmy, te koszty pracy to nie tylko wypłata, to także różnego rodzaju składki ZUS-owskie, to także również fundusz socjalny i powiedzmy sobie zabezpieczenie takie higieniczne i bezpieczeństwo pracy to też leżało po stronie pracodawców. Wszystko to się wiąże z wydatkami i drodzy Państwo, jakbyście dzisiaj ocenili stan w Waszych firmach i w Waszych organizacjach związkowych, czy w ogóle takie tematy do Was związkowcy zgłaszają, czy musicie interweniować? Od Pani Iwony zaczniemy.
Znaczy, tutaj trzeba rozdzielić dwie sfery tematów, bo z jednej strony kwestie socjalne, które są regulowane i które nie wymagają jak gdyby interwencji ze strony związków, ponieważ przepisy prawa regulują, a z drugiej strony kwestie BHP, które są bardziej dyskusyjne i częściej wymagają interwencji albo ze strony SIP-ów, albo ze strony związków zawodowych, więc myślę, że w innych zakładach pracy wygląda to podobnie. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nadużywaniem przez pracodawcę pewnych działań, to najprostszą metodą jest jednak zwrócenie się po pomoc albo do związków, albo do SIP-ów, albo do Państwowej Inspekcji Pracy.
SIP, przypomnijmy, co to jest?
Społeczny Inspektor Pracy, czyli osoba, która na terenie zakładu pracy pełni funkcję jak gdyby takiej pierwszej pomocy, pierwszego zastępcy Państwowej Inspekcji Pracy. W pierwszej kolejności zwracamy się właśnie do Społecznego Inspektora Pracy, a później ewentualnie prosimy o pomoc Państwową Inspekcję Pracy. Generalnie SIP powinien zajmować się przestrzeganiem BHP na terenie zakładu pracy i jeżeli pracownicy dostrzegają jakieś momenty, w których to BHP nie jest przestrzegane, to powinni kontaktować się z SIP-em.
I związkowcy też tutaj mają pewnie swoją rolę i swoje zadanie, bo to nie zawsze jest tak, że pracodawca na coś się godzi, bo przypomnijmy, że to tak naprawdę poprawa bezpieczeństwa to zazwyczaj wiąże się z wydatkowaniem pieniędzy, ale dzisiaj chyba, tu już do pana Gienka Formeistera się zwrócę z pytaniem, ale dzisiaj chyba to jest tak, że pracodawcy coraz bardziej rozumieją, że lepiej zainwestować w bezpieczeństwo niż iść na jakąś mini wojenkę z Państwową Inspekcją Pracy, związkami zawodowymi, jak to wygląda w Solidarności. Członkowie związku skarżą się na takie problemy, że pracodawca jednak tutaj utrudnia poprawę bezpieczeństwa w zakładzie pracy, czy niekoniecznie?
Znaczy, należałoby zacząć od podstawowej kwestii. Żyjemy, ponosimy koszty. Prowadzimy działalność, ponosimy koszty. Wszędzie są koszty, tak? Jeżeli my rozpoczyna się działalność gospodarczą, to się powinno te koszty odpowiednio skalkulować i czy taka działalność się wtedy opłaca nam, czy nie opłaca. Ważne, by te koszty były skalkulowane w oparciu o przepisy obowiązujące. Oczywiście to zdrowy rozsądek i takie uczciwe podejście. Mamy XXI wiek, mamy, prawda, wolność, demokrację, więc ta wolność między innymi na tym polega, żeby te kwestie były odpowiednio traktowane w zakładzie pracy. I oczywiście bywało różnie. Dzisiaj ci pracodawcy, którzy skalkulowali swoją działalność właśnie opierając się na cwaniactwie, a nie na przepisach i na odpowiednim logicznym podejściu, to mają problemy, ponieważ rynek się ustabilizował, jest rynek pracownika i w związku z tym troszeczkę trzeba inaczej te wszystkie kwestie układać.
Czyli trzeba zachęcać, a nie zniechęcać.
Trzeba zachęcać. Natomiast wielu pracodawców jest też takich, którzy naprawdę dbają o to, by zabezpieczenie pracowników było odpowiednie, zarówno jeśli chodzi o kwestie socjalne, wynagrodzenia, no to bywa różnie, tak? No tutaj
to jest trochę... Do wynagrodzeń jeszcze dojdziemy, tak, na razie trudniej. Mówimy
natomiast
o...
w kwestiach BHP-owskich, takie podejścia, czyli przygotowanie odpowiednio ludzi, szkolenia, zabezpieczenie miejsc pracy, odpowiednie wyposażenie pracowników, tu naprawdę bardzo wiele się zmieniło i...
To już nie tylko na dzień dobry szkolimy pracownika, ale też jak się zmieniają przepisy pewnie...
Tak, dodatkowe szkolenia są dedykowane oczywiście w poszczególnych branżach, w poszczególnych zakładach, bo oczywiście różne są warunki pracy, różne są niebezpieczeństwa na stanowiskach pracy i tutaj naprawdę jest to bardzo daleko posunięte. Pracodawcy płacą odpowiednie pieniądze, motywują do tego pracowników, są odpowiednie konkursy na przykład, jest zgłaszanie na przykład miejsc potencjalnie wypadkowych, to jest premiowane, rozrosowywane są różnego rodzaju benefity wśród pracowników po to, żeby wszyscy dbali o bezpieczeństwo, bo jak dbamy wszyscy o to bezpieczeństwo pracy w zakładzie, to wtedy pracujemy bezpieczniej, wychodzimy do domu, jest większa pewność, że do tego domu wrócimy, czy wrócimy w pełnym zdrowiu. Natomiast pracodawca ma olbrzymią wartość dodaną w postaci pracownika, który po prostu pracuje bezpiecznie i wydajnie.
No i jest zaangażowany też, a z drugiej strony patrząc na to wszystko z perspektywy pracodawcy, lepiej wypadku uniknąć, niż później się z tego wypadku tak naprawdę tłumaczyć, a odpukać, jeśli by był wypadek ze skutkiem śmiertelnym, to tak naprawdę to już jest poważniejsza sprawa.
Są takie specjalne systemy nawet już, które się wdraża, opracowane gdzieś tam przez instytuty naukowe nawet i wdraża się w zakładach pracy po to, by odpowiednio, dostosowując je oczywiście do danego zakładu, i w wielu miejscach naprawdę zdaje to egzamin.
Specyfika tego bezpieczeństwa i higieny pracy, podejrzewam, że w każdej branży jest zupełnie inna. Pewnie u pani Iwony na uniwersytecie jest zupełnie inaczej, u pana Gienka w zakładach w Grajewie produkcyjnych inaczej, a służba zdrowia, myślę, że tutaj bezpieczeństwo i higiena pracy ma szczególny wymiar, bo tak naprawdę pracownicy, szczególnie ci, którzy na pierwszej linii frontu walki z chorobami pracują, no oni są narażeni na różnego rodzaju bezpieczeństwa. Tutaj chyba w ogóle nie ma dyskusji na ten temat, czy też jednak pracodawcy, wiadomo, szpitale bywają w różnej kondycji, starają się jakoś zaoszczędzić. Czy w ogóle się da zaoszczędzić kosztem zdrowia i bezpieczeństwa pracowników? No,
kosztem zdrowia pracowników nie da się zaoszczędzić. Powiem tak, że w ochronie zdrowia działają związki zawodowe i to dość silne związki zawodowe, które przestrzegają.
Pilnują, żeby było wszystko
dokładnie,
ok.
Dokładnie tak. Jednak trzeba wyraźnie sobie powiedzieć, że po stronie pracodawcy są olbrzymie koszty, jeżeli chodzi o BHP. Na przykład chociażby te związane z systemem zarządzania BHP, badania profilaktyczne, napoje, posiłki wydawane pracownikom w ramach bezpieczeństwa higieny pracy, że nie wspomnę okulary korekcyjne dla pracowników pracujących przy monitorze ekranowym, zakup środków ochrony indywidualnej, odzież ochronna, obuwie robocze, ekwiwalenty za pranie, środki higieny osobistej, koszty za środki do udzielania pierwszej pomocy, przeciwpożarowe i tak dalej, i tak dalej. Także widzimy, że tych kosztów po stronie pracownika, pracodawcy
jest mnóstwo. I a tutaj, przy tak rozbudowanej działalności jak służba zdrowia, tak, to jest jeszcze więcej.
Dokładnie
niż
tak. I tutaj chciałbym, mimo że jestem związkowcem, no to w stronę rządu też rzucić taki kamyczek, że ciągle obciąża i obciąża pracodawców. No ile można ich obciążać? No w końcu zarżniemy kurę, która znosi złote.
Czy się zmienią na tyle proporcje wydatków, że większość wydatków na BHP pójdzie, a na pensję, a pacjentom co zostanie?
No dokładnie, ale proszę zobaczyć, że to nie tylko, bo my mówimy tutaj o kosztach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, prawda? Ale po stronie pracodawcy są jeszcze koszty wynagrodzeń emerytalne, składki rentowe, wypadkowe, fundusz gwarantowanych świadczeń zdrowotnych i tak dalej, i tak dalej. I ciągle obciąża się. To mówimy o stronie pracodawcy, prawda? Ale te koszty są również po stronie pracownika. I tam to już w ogóle hulaj dusza, piekła nie ma. Także pokrywane przez pracownika to składki emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne, składka zdrowotna. Panie redaktorze, niedawno rozmawialiśmy na ten temat.
No tak.
Co rząd miał zrobić, co zrobił?
Od 1 stycznia podobno ma się zmienić. Nie chcę używać
zrolnego słowa. Ma się zmienić? Pan wierzy w to?
Czekamy na fakty.
Poczekamy na te fakty, prawda, do tego.
Ale tam są, kolego Geniuszu, tacy fachowcy, którzy chcą chcą to zmniejszyć. Tylko ja jestem bardzo ciekaw, za co będziecie pracować wtedy, za co wam pracodawca będzie płacił wynagrodzenia i będzie pokrywał te koszty, które przed chwilą wymieniłeś. No bo wy żyjecie z tej składki zdrowotnej. No. Także ja na twoim miejscu bym był bardzo ostrożny.
Zaraz chwileczkę. To nie chodzi o... Nie zrozumiałeś mnie, przyjacielu. Jeżeli kiedyś miała być składka, że można było sobie odliczyć od podatku. O to mi chodzi, prawda? 9% okej. Okay. Tylko żeby można było sobie część składki odliczyć od podatku. I tu jest problem tego rodzaju. A nie łupić z każdej strony.
Państwo powinno być tak zorganizowane, że na wszystko powinno by starczyć. Tylko trzeba to wszystko uczciwie policzyć. Jak to ma wyglądać?
Ale to już mówimy o polityce, kochani. A mamy mówić o związkach.
Bardzo ważna sprawa, to co tutaj kolega powiedział. No okej, okay, powinno się wprowadzić według mnie takie motywatory ekonomiczne, korzyści inwestowania na przykład w bezpieczeństwo i higienę pracy. Co robi nasza Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Białymstoku? Chwała im za to. Robi konkursy,
tak,
prawda?
Tak jest, bezpieczny pracodawca konkurs i tak dalej.
Bardzo fajna sprawa. Kłaniam się czapką do ziemi.
Związki pełne poparcie mają tutaj.
Mają pełne poparcie, prawda? Ale wystarczy, żeby również wprowadzić jakiś system podatkowy, zróżnicowania składek na ubezpieczenie wypadkowe, prawda? Bo przecież ten pracodawca inwestuje bardzo dużo pieniędzy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i higienę pracy.
Jeżeli inwestuje, to nie płaci większej składki. Jeżeli inwestuje i są wypadki, to wtedy płaci wyższą składkę. Jest taki motywator.
Czyli ja rozumiem, że tutaj taki system ubezpieczeń samochodowych by się przydał. Bezpiecznie jeździsz, masz ulgi. Jeździsz niebezpiecznie, płacisz więcej.
Oczywiście, że tak. No. I ważną sprawą jest, to trzeba sobie powiedzieć, że pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników.
A związki zawodowe pilnują, żeby to wszystko było
prosto ubezpieczenia samochodowego, ponieważ bardzo często to by pracownik musiał ponieść szkodę, mając niezabezpieczone odpowiednio stanowisko pracy. To nie da się tak wprost przełożyć.
Ale każdy zakład to ma swoją specyfikę. Ale
bezpieczeństwo pracy kosztuje, zatrudnienie pracownika kosztuje i trzeba tak zorganizować działalność gospodarczą, by po prostu na to starczyło. Nie możemy ograniczać środków finansowych na bezpieczeństwo. Nie możemy. Żyjemy w XXI wieku, żyjemy w kraju demokratycznym. Naprawdę to wszystko powinno być tak zorganizowane, że nas powinno być na to stać, że pracownik idzie, pracuje bezpiecznie, jest odpowiednio zabezpieczony. Oczywiście to się wiąże z polityką gospodarczą państwa.
Takie branże, na przykład tutaj często się powtarza, że najwięcej wypadków pracy jest w budownictwie. I mimo, że jest to branża bardzo dochodowa, bo sobie jak popatrzymy na ceny mieszkań i pewnie ceny robocizny, przy tym wszystkim materiałów, każdy przy tym zarabia, jednak tam albo nie potrafią pracodawcy zapewnić tego bezpieczeństwa, bo to nie jest taka prosta sprawa, albo też nie chcą, bo to się wiąże z kosztami.
Proszę zwrócić uwagę, jak na zatrudnienie na budowach dzisiaj, jakie tam mamy...
Spółki społeczne.
Tak, różne działalności gospodarcze trzeba unikać właśnie, o czym Geniusz mówił, żeby uniknąć właśnie tych kosztów, to się różne cudawianki wytwarza.
Obchodzi
tam.
Się.
Tak. I później tam nie zginął człowiek, ale zginęła na przykład jednoosobowa, firma zginęła, tak? Bo człowiek prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, był wypadek śmiertelny.
I nie ma winnych.
Tak, i człowiek się zginął,
nie zabezpieczył.
Tak, rodzina nie jest.
I związków zawodowych też nie ma.
No, właśnie chciałem powiedzieć, wspólny mianownik nas łączy, związki zawodowe. Jeżeli są silne związki zawodowe, albo w ogóle, jeżeli są w zakładzie związki zawodowe, one będą tego pilnowały, prawda, poprzez społecznego inspektora pracy, poprzez egzekwowanie przepisów, poprzez wspólne narady z dyrektorem, będą mówiły o tych nieprawidłowościach, prawda? I to jest klucz do tego wszystkiego. A na budowie nie ma związków zawodowych, tak prawdę mówiąc. Ja nie znam firmy, żeby u dewelopera działały związki zawodowe.
Ale dzisiaj jednymi z najbogatszych ludzi i firm są firmy deweloperskie. Przecież, tak? Firmy budowlane. I dlaczego tam akurat jest tyle? Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ dążenie do zysku za wszelką cenę jest po prostu
drapieżnym kapitalizmem.
Dokładnie. Trzeba jak najwięcej zyskać. Kosztem czyim? No państwa za bardzo nie, bo mają służby, więc przyjdą, sprawdzą.
Pracownika.
To jest koszt bezpieczeństwa, to jest ubrania, zabezpieczenia miejsca pracy, tak? Pewną pracę można wykonać. Nie da, jeśli chcemy ją wykonać, to musimy ją wykonać wolniej, bo musimy stanowisko pracy przygotować, tak, i ono będzie wtedy bezpieczne. Jeśli my tego nie zrobimy, tylko pójdziemy na rympał, no to wtedy jest duże, bardzo duże ryzyko takie,
że tego, że może coś sobie zrobi.
Tak, że może być, choć też trzeba uczciwie powiedzieć, wiadomo, że jest wielu pracodawców też już na rynku budowlanym, bo to trzeba jakby mówić jednej stronie i drugiej, którzy już naprawdę zaczynają też dbać o te sprawy i bądźmy dobrej myśli, że jednak to pójdzie w dobrym kierunku.
Ponieść odpowiednie koszty, prawda? Tak. A to się nie chce też również wyciągnąć.
Drodzy Państwo, mówiliśmy o bezpieczeństwie i tutaj ewidentnie widać, że tak naprawdę związki zawodowe, jeśli stoją na straży tego bezpieczeństwa w zakładzie pracy razem ze Społecznym Inspektorem Pracy i Państwową Inspekcją Pracy, wtedy szansa na bezpieczną pracę jest dużo, dużo większa. Ale jest też fundusz socjalny i tutaj tak naprawdę, jeśli chodzi o prawo w tej kwestii, ono bardzo różnie ten fundusz socjalny formułuje. Wszystkie budżetowe instytucje, wszystkie instytucje publiczne, one ten fundusz socjalny muszą mieć. Obowiązek posiadania funduszu socjalnego mają firmy, które zatrudniają powyżej 50 pracowników, natomiast firmy, które mają powyżej 20 pracowników, jeśli pracownicy zgłoszą taką potrzebę, tak naprawdę pracodawca ma obowiązek ten fundusz socjalny założyć. Ale też w naszych dyskusjach niekiedy się przewijała taka myśl, że w ramach, powiedzmy sobie, pewnych przesunięć, jeśli firma jest w kłopocie jakimś finansowym i tak dalej, często ten fundusz socjalny jest przedmiotem targów. Pewnych targów i negocjacji. Zdarzyło wam się w ostatnim czasie na forum związkowym uczestniczyć w takich negocjacjach? No bo wiadomo, że jak nie mamy funduszu socjalnego, dofinansowanie wakacji, dofinansowanie wypoczynku dzieci, bony na święta i tak sobie cały wachlarz wymienimy. Od pani Iwony zaczniemy.
No na szczęście nie byliśmy w takiej sytuacji, żebyśmy musieli negocjować przeznaczenie funduszu socjalnego na jakieś inne cele niż cele socjalne, ale tutaj po części nawiązuję jeszcze do pierwszej części naszego programu, a mianowicie mówiliśmy o bezpieczeństwie pracy w wymiarze fizycznym. Tutaj jeszcze jest aspekt wymiaru takiego natury emocjonalnej, psychicznej i z tym też wiąże się właśnie fundusz socjalny, który w pewnym sensie powinien właśnie takie bezpieczeństwo emocjonalne, psychiczne gwarantować między innymi tym słabiej zarabiającym w danym zakładzie pracy i mieć taką rolę, nazwijmy to, wyrównawczą. Prawda? Czyli podnosić nam standard życia i standard uposażenia szeroko pojętego poprzez to, że pracodawca właśnie sięgnie po fundusz, żeby ten przynajmniej wypoczynek nam, prawda, zagwarantować, a to też jest istotny element higieny pracy.
Zdecydowanie, no właśnie, ale jeszcze to tak, jakbyśmy o bezpieczeństwie mówili, no to wiadomo, że też bezpieczeństwo wiąże się z pewną presją pracy i tak dalej, temat rzeka. Ale wróćmy do tych funduszy socjalnych. W tych małych firmach, poniżej 20 pracowników.
Panie redaktorze, od razu odpowiadam. Mi się zdarzyło. Oj tak. I chcę od razu powiedzieć. Dla związkowca fundusz socjalny jest rzeczą świętą. Wara dyrektorom wszystkiej maści od funduszu, od zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. To jest świętość. To są pieniądze pracowników. Powiem szczerze, że bardzo często mi się zdarzało, że dyrektorzy wywierali presję polegającą na tym, żeby odroczyć, nie zapłacić, kombinować różnego rodzaju cudawianki robić, a żeby dla pracownika po prostu nie dać tego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Motywowali to różnego rodzaju, a to słabą kondycją finansową szpitala, a to tym, że nie ma pieniędzy, a to tym, że podrożało i tak dalej. No oczywiście związki zawodowe nie dadzą się nabrać na takie...
Wiążące zdanie związków zawodowych jest w tej sytuacji?
Jasne, związki zawodowe murem zawsze mówią nie pozwolimy na to, ażeby zabrać zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Po to pracownicy wybierają swoich delegatów, swoich przedstawicieli, związkowców, ażeby pilnowali tego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, gdzie mogą czasami dyrektorzy cokolwiek ugrać. No to mogą, bo to się zdarza, prawda?
Natomiast ale to musi być obopólna zgoda.
No tak. Jeżeli chodzi o zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nie ma takiej opcji.
No, ale ja pytałem też przy okazji, to pewnie pan Eugeniusz Muszyc przeoczył pytanie, no. Co się dzieje w tych małych firmach, poniżej 20 pracowników?
No to gdzie... tam jest partyzantka, panie dyrektorze.
Gdzie
no, tam
nie
jest,
ma takiego no, obowiązku?
To tam, gdzie nie ma tego obowiązku, to pracownicy niby mają cokolwiek do powiedzenia, ale to jest różnie. No tam generalnie właściciel jest dysponentem, robi różnego rodzaju...
No ale to chyba nie zasada, bo jeśli teraz mamy od pewnego czasu rynek pracownika, więc pewnie w tych małych firmach, jeśli jest zapotrzebowanie na jakikolwiek etat, no to chyba jednak pracodawcy, którzy w tych małych firmach jednak zdają sobie z tego sprawę, że tak jak czytamy informacje o rynku pracy, że pracownicy oprócz pensji bardzo dużą rolę przywiązują do atmosfery i do swego rodzaju liczby bonusów. Jeśli nie ma funduszu socjalnego, tych bonusów nie ma. Eugeniusz Fuhrmeister, jak to wygląda w tych mniejszych firmach, bo pewnie w Solidarności związki w tych mniejszych firmach też są, albo Solidarność tym firmom z perspektywy związkowców jakoś patronuje.
Oczywiście różnie ta sytuacja wygląda i to zależy, no zależy od kogo to zależy? Zależy od człowieka, od pracodawcy. Jeżeli jest pracodawca, albo to wygląda to w miarę dobrze. Jeśli ktoś udaje pracodawcę, no to zaczynają się problemy, a ktoś już w ogóle nie dorósł do tego, żeby być pracodawcą, to tam są ogromne problemy i ludzie są traktowani jak nie ludzie, tylko jak punkt w tabelce.
Instrumentalnie, tak.
Punkt w tabelce, jakaś tam pozycja w tabelce kosztów. Natomiast mówię, tam gdzie są pracodawcy, nawet w tych małych firmach, jeśli mają odpowiednie podejście, to nie wiedzą o tym, że jeżeli oni tych, co pan rektor powiedział, jeżeli oni tych ludzi odpowiednio zabezpieczą, oni będą ich odpowiednio traktować, to wróci do nich w postaci dobrej, wydajnej pracy i to będą ich zyski, z których oni to sfinansują. A przecież koszty funduszu socjalnego, bo mimo, że ustawa tego nie wymaga, to w małej firmie również, jeżeli pracodawca chciałby założyć, no to może i oczywiście
nikt mu nie zabroni na pewno.
Tak jak wszystkie te koszty, o których wcześniej mówiliśmy, BHP-owskiej, ZUS-owskiej i inne, tak samo i fundusz socjalny zalicza się w koszty uzyskania przychodu, więc pomniejsza się swój dochód i w związku z tym płaci się mniejszy podatek, także to się najnormalniej w świecie również się z tej strony też opłaca. I tutaj to zależy od, tak jak powiedziałem, od tego, czy ktoś jest pracodawcą, czy udaje pracodawcę, czy w ogóle nie dorósł do tego, żeby być pracodawcą. Jeśli ktoś jest pracodawcą, to nawet tam, czy my jesteśmy, czy nas nie ma, to też potrafią niektórzy to odpowiednio zorganizować. Oczywiście tam, gdzie są związki zawodowe, no to tam bez problemu, bo tam jest zawsze to wszystko dopilnowane. Nawet w małych firmach, jeżeli mamy gdzieś organizację międzyzakładową, wyjmujemy, pomagamy tym pracownikom, pracodawca wie o tym, że pracownicy są odpowiednio reprezentowani i też być może przez wzgląd również na to odpowiednio do tego podchodzi, ale tak powiem, generalnie to jest w mentalności tego pracodawcy. Jeśli jest odpowiednio do tego przygotowany, to na pewno tam też jest w porządku.
Zostało nam niecałe 2 minuty. Powiedzcie, czy te fundusze socjalne, bo one są naliczane w zależności od wynagrodzeń, czy one są na właściwym poziomie, czy jednak warto byłoby zwiększyć, no bo tak naprawdę mamy ceny wypoczynku wakacyjnego coraz wyższe. Jeśli dostaniemy bon na święta, no to tak naprawdę kiedyś to 100 zł, przykładowo, które się dostawało w firmie, to był kawał grosza. Dzisiaj to pójdziemy sobie drobne zakupy.
Ale przepis o tym akurat, to nawiązuje trochę do przed tygodnia tematu, gdzie było mówione akurat o układach zbiorowych pracy. I tutaj
można wypracować.
Ustawa o funduszu socjalnym jest dość dobrze skonstruowana i ona zapewnia pewne minimum, tak? To 37,5% to jest obowiązek naliczenia odpisu, ale są kolejne przepisy, które pozwalają uzgodnić pracodawcy z organizacjami związkowymi w regulaminie wynagradzania czy w układzie zbiorowym pracy właśnie zapis, który pozwala ten odpis zwiększyć. Zaliczyć go w koszty uzyskania przychodu i wtedy świadczenia, które kieruje do pracowników, są odpowiednio wyższe.
I tego się trzymajmy, walczmy o bezpieczeństwo pracy, walczmy o jak największy fundusz socjalny i pilnujmy, żeby pracodawcy płacili wszystkie możliwe składki i przede wszystkim wynagrodzenia, bo to wszystko są koszty pracy. O kosztach pracy dzisiaj rozmawiałem. Marek Gąsiorowski się przedstawi raz jeszcze z panią Iwoną Kuleszą-Woronicką, OPZZ, Eugeniusz Muszyc, Federacja Związków Zawodowych i Eugeniusz Formacki, Majster NSZZ Solidarność. Do usłyszenia za miesiąc.
Dziękujemy, dobranoc.
Do usłyszenia.
Forum Podlasia. Polskie Radio Białystok.